Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Komunizm i sumienie Zachodu – nowe oblicza totalitaryzmu. Autor – arcybiskup Fulton Sheen. Czyta Sebastian Konrad. Ksiądz Robert Skrzypczak, prorok epoki antychrysta. Książka Komunizm i sumienie Zachodu należy do najważniejszych w dorobku pisarskim arcybiskupa Fultona Sheena. Jest to bez wątpienia jedno z najbardziej proroczych przesłań pozostawionych naszemu pokoleniu. Tę książkę po prostu należy przeczytać. Śledziłem wcześniejsze nagrania konferencji arcybiskupa Sheena na ten temat, więc gdy się o niej dowiedziałem, postanowiłem ją odnaleźć za wszelką cenę. Zwróciłem się w tej sprawie o pomoc do słuchaczy moich homilii na YouTube. Wzruszyłem się do łez, gdy nagle pocztą zaczęły do mnie spływać egzemplarze po angielsku, przesyłane przez rozproszonych po świecie rodaków – Arizona, Toronto, Paryż, Chicago. Nawet jeden parafianin z Ursynowa pewnego razu wręczył mi pierwsze wydanie z 1948 roku, książkę opublikowaną w oficynie Bob's Merrill Company przy Uniwersytecie Michigan, które jakimś cudem ściągnął przez internet. Kilka dni później Sheen w jeszcze innych trzech plikach PDF dotarł do mnie od moich przyjaciół, misjonarzy na Jamajce. Zorientowałem się, że książkę tę wydali Włosi w 1952 roku. Odnalazłem ją w jednym z apenińskich antykwariatów. Dziś oprawiony przez kogoś w plastikową folię egzemplarz pod tytułem Comunismo e coscienza dell'Occidente spoczywa dumnie na mojej półce z książkami obok wydań amerykańskich. Fultona Sheena poznał świat dzięki jego słynnym konferencjom wygłaszanym w amerykańskiej telewizji NBC. Co wtorek wieczorem jego program Life is Worth Living przyciągał ponad 30 milionów widzów. Jak opowiadano mi w Chicago, ulice się wyludniały, gdy Sheen występował w telewizji. Wcześniej, już od 1930 roku, zasłynął dzięki swym radiowym audycjom The Catholic Hour. W 1952 roku otrzymał nagrodę Emmy dla najwybitniejszej osobowości telewizyjnej. W ankiecie na najbardziej wpływowego katolika XX wieku zajął w Stanach Zjednoczonych czwarte miejsce, zaraz po Janie Pawle II, matce Teresie z Kalkuty i ojcu Pio. Jest postacią, przy której z całą pewnością warto się zatrzymać. Był wielkim propagatorem wiary katolickiej, pełnym ognia prorokiem, mówiącym ludziom prawdę o grzechu i zbawieniu, o egzystencjalnej pustce i miłości Boga, o wielkich kłamstwach naszego świata i radości nawrócenia. Nigdy nie wstydził się Chrystusa. Cieszył się, widząc jego działanie. Był słuchanym i szanowanym mówcą, bo głosił tego samego Chrystusa, którego jako żywego nosił w sercu. Dźwigał wraz z nim krzyż, wylewał przed Najświętszym Sakramentem łzy, błagając o nawrócenie świata i diecezjan w Rochester. Potrafił też bić się w piersi z tą samą intensywnością, co świadkowie ukrzyżowania naszego Zbawiciela na Kalwarii. Przyprawia o wzruszenie zdjęcie ukazujące Sheena w objęciach Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Stanów Zjednoczonych w październiku 1979 roku. Arcybiskup usłyszał wówczas od Ojca Świętego wyszeptane słowa podziękowania: dobrze pisałeś i mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie, byłeś wiernym synem Kościoła. Dwa miesiące później Sheen został znaleziony martwy w kaplicy przed monstrancją z Najświętszym Sakramentem, przy którym spędzał, jak miał w zwyczaju każdego dnia, czas na modlitwie. To ważna i potrzebna książka. Zawiera profetyczną analizę świata dewastowanego przez komunizm, spisaną zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Sheen widział, co się dzieje z tym światem. Wsłuchiwał się w przesłanie Matki Bożej w Fatimie, gdzie Maryja prosiła o poświęcenie jej niepokalanemu sercu Rosji. Wczytywał się także z całą uwagą w rosyjskich mędrców, takich jak Włodzimierz Sołowiow, Mikołaj Bierdiajew czy Fiodor Dostojewski. Komunizm według Szina obciąża sumienie Zachodu, bo stamtąd wyszedł i zainfekował cały świat, w tym Rosję. Do dziś wielu ludzi cierpi z tego powodu. Żadna inna idea nie okazała się równie niszcząca. Jest jak religia, twierdził arcybiskup, czyli poddanie się absolutowi. Dlatego pociąga ludzi, ale potem ich dewastuje. Komunizm jak wąż dusiciel stłumił wolność wypowiedzi, zgładził opozycję i mordował tych, którzy śmieli mu się sprzeciwiać. Szin wyjaśniał, w Rosji, kiedy dyktator mija przyjaciela, nie pozdrawiając go, to znak, że ten człowiek przeznaczony jest do usunięcia. To właśnie jest komunizm. Komunizm wcześniej czy później padnie, przewidywał autor książki, bo to jedynie historyczna aplikacja groźniejszego wirusa, jakim jest marksizm. Marksizm zaś to ostatnia znacząca herezja chrześcijańska, bo wymyślili go ludzie ochrzczeni. Każda herezja jak wirus powraca pod zmienioną postacią, by atakować umysł i wyobraźnię ludzką, a ta jest wyjątkowo perfidna. Na pierwszy rzut oka wydaje się Ewangelią w nowej postaci. Obiecuje równość, sprawiedliwość, uwolnienie od krzywd i alienacji. Stąd jej siła uwodzenia młodych, naiwnych umysłów ludzi, którzy pragną zmienić ten świat na lepsze. Tymczasem zastosowana w praktyce okazuje się owocem trującym, infekującym i doprowadzającym do rozkładu całą osobę i społeczny organizm ludzki. Prędzej czy później musiała wyjść na jaw niemożność pogodzenia tego nieludzkiego systemu z chrześcijańską dobrą nowiną. Komunizm, mimo wielu swych odmian, zorganizował się w coś w rodzaju antykościoła, zbudowanego na wzór kościoła katolickiego z własną Ewangelią, strukturami hierarchicznymi, dogmatami i obrzędami. Niektórzy badacze tego zjawiska, tacy jak Waldemar Gurian, Jacques Mariton czy Eric Voegelin, odkrywali religijną naturę sowieckiego totalitaryzmu, przy okazji stwierdzając jego podstawowe podobieństwo do wrogiego brata, totalitaryzmu nazistowskiego. Warto jednakże zauważyć, że do obu tych potworności XX wieku pamięć zbiorowa nie odniosła się z podobną powagą. Alain Besançon wypomina nawet pewną chrześcijańską łaskawość w odniesieniu do komunizmu, który spowodował więcej ofiar i doprowadził do większego męczeństwa wśród wyznawców Chrystusa niż prześladowania we wszystkich poprzednich epokach dziejów Kościoła. Choć papież Pius XI potępił komunizm w swej encyklice Divini Redemptoris z 19 marca 1937 roku, zaś dekret świętego oficjum z 1 lipca 1949 roku zakazywał pod karą ekskomuniki jakiejkolwiek współpracy katolików z komunistami, podczas Soboru Watykańskiego biskupi nie zdobyli się na potępienie tej ideologii. To przemilczenie przywiodło wiele umysłów katolickich do intelektualnych flirtów z ideami marksistowskimi. We Włoszech widziałem sędziwych kapłanów płaczących po upadku lewicowego rządu Romana Prodiego. Poza ideami Karola Marksa i Antonia Gramsciego nie widzieli ratunku dla swej ojczyzny. Przykłady ideowego cudzołożenia z neomarksistowskimi objawieniami do dziś da się zauważyć w kościelnych kręgach Zachodu. Reagowałem gęsią skórką na drogę krzyżową zorganizowaną przez lewicowo nastawioną młodzież z ruchu katolicko-społecznego ACLI w mojej włoskiej parafii Madonna della Salute w Mestre. Kolejne stacje poświęcone były tajemnicy Chrystusa, ginącego od amerykańskich kul w Hondurasie, Chrystusa upadającego w obliczu nienawiści wobec mniejszości seksualnych, czy też Chrystusa konającego w młodym Che Guevarze. Bakcyl niespełnionego komunistycznego proroctwa krążył w żyłach i komórkach mózgowych tej młodzieży. Młodzi studenci filozofii na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji zadziwiali mnie namiętnym zaczytywaniem się Kapitałem Marksa, dziennikami więziennymi Gramsciego czy też analizami Slavoja Žižka. Bronili ze wszystkich sił tezy, że komunizm nie powiódł się w Rosji czy też w moim biednym kraju z powodu wypaczeń. Sama zaś idea jest dziełem sztuki ludzkiego geniuszu i gwarancją świetlanej przyszłości. Tymczasowo służyła im ona do walki z przejawami amerykańskiej kapitalistycznej dyktatury światowej i obecności jankeskich baz militarnych we Włoszech. Spójność ich poglądów załamywała się pod kanonadą mych propozycji, by swego połyskującego jaskrawą czerwienią antyamerykańskiego nastawienia użyli do radykalnej walki z jeansami, t-shirtami, hollywoodzką szmirą filmową, muzycznymi wideoklipami z MTV, Coca-Colą i czapeczkami baseballowymi. To wszystko jest przejawem nieznośnego amerykańskiego totalitaryzmu w modzie i kulturze. Pewnego razu zaproszony do liceum Giordano Bruno w Mestre jako reprezentant narodu, który wydał z siebie Solidarność i Jana Pawła II, usłyszałem od młodych, pięknych i wytatuowanych nastolatków pytanie: co złego jest w komunizmie? Postanowiłem streścić nasze pokoleniowe doświadczenie wzrastania w demokracji ludowej w krótkim opowiadanku o tym, co się wydarzy w Italii, gdy kolejne wybory wygrają z miażdżącą przewagą przedstawiciele włoskiej partii Rifondazione Comunista. Strzelałem. Najpierw władza pozbawi was i wasze rodziny własności prywatnej, bo w komunizmie wszystko jest wspólne. Sklepy, firmy, zakłady produkcyjne, jachty ulegną szybkiej kolektywizacji. Potem, ciągnąłem, zajmą się waszym stanem posiadania. Auta typu Audi, Volvo, Alfa Romeo czy Mercedes komuniści zamienią na talon na małego Fiata do realizacji w najbliższej pięciolatce, o ile wasi rodzice okażą lojalność wobec władzy. W końcu komisarze ludowi wymierzą wasze mieszkania w poszukiwaniu nadmetrażu, ponieważ w nowym, wspaniałym świecie wszyscy mają takie same żołądki i takie same potrzeby. W przypadku przekroczenia normy powierzchniowej przydzielą wam lokatora. Mój wywód trącił lekkim okrucieństwem, co rychło odbiło się na ich bladych twarzach. Nie mieli ochoty na żarty ani dodatkowe pytania, choć wcale nie byłem pewny, czy w przekonujący sposób zdołałem ich rozczarować w kwestii ich komunistycznego snu. Fulton Sheen za swą precyzyjną diagnozę komunizmu był znienawidzony w wielu kręgach Ameryki, choć władze federalne chętnie korzystały z jego wiedzy. W pewnej chwili musiały przyznać mu ochronę z powodu kręcących się wokół agentów obcych wpływów. W stosunku do niektórych cichych sprzymierzeńców swej aktywności Sheen słyszał od amerykańskiego FBI: ten człowiek jest bardzo groźny, życie księdza jest w niebezpieczeństwie. W tym samym czasie przygotowywano beatyfikację dwóch wielkich współczesnych proroków działających na dwóch różnych półkulach. Fulton Sheen miał zostać ogłoszony błogosławionym w swej rodzinnej Peorii 21 grudnia 2019 roku. Kilka miesięcy potem, 7 czerwca 2020 roku, miała się odbyć uroczysta beatyfikacja prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byli najlepszymi znawcami komunistycznego wirusa, wyposażonymi w nadprzyrodzoną inteligencję i odwagę od Ducha Świętego. Kardynał Wyszyński przewidywał, że losy komunizmu ostatecznie rozstrzygną się w Polsce. Arcybiskup Sheen żywił słuszny niepokój, że, jak ostrzegała Maryja w Fatimie, jeśli Kościół nie powierzy Rosji jej niepokalanemu sercu, błędy Rosji wyleją się na wszystkie kraje świata. Siostra Łucja na pytanie, czy to oznacza, że każdy kraj bez wyjątku zostanie owładnięty komunizmem, odpowiedziała tak. Na kolejne pytanie, czy pani powiedziała siostrze coś o Stanach Zjednoczonych Ameryki, również odparła twierdząco. Przez Zachód przechodzi fala radykalnych zmian społecznych. sporo ruchów o nastawieniu marksistowskim, antyrodzinnym i promującym ideologię LGBT otrzymuje wsparcie od najbogatszych ludzi tego świata. Pieniądze i nacisk medialny zmierzają w jednym tylko kierunku – autorytarnej kontroli społeczeństw. Nowa zasada wolności brzmi: nie wolno kwestionować naszych idei i wysiłków i jest ona konsekwentnie egzekwowana przez gigantów mediów społecznościowych takich jak Facebook i inne. Przodują one w technikach publicznego upokarzania i eliminowania osób oraz środowisk o odmiennych poglądach i stanowiskach. Są to techniki znane z wcześniejszych komunistycznych rewolucji. Obie beatyfikacje, co też ma symboliczne znaczenie, zostały odwołane. Księdza prymasa z powodu pandemii, arcybiskupa Sheena z mniej oczywistych przyczyn. Ksiądz prymas doczekał się już, dzięki Bogu, oficjalnego rozpoznania świętości życia i myśli. Autor niniejszej książki jeszcze nie. Być może stał się on jedną z ofiar światowej dyktatury pozornie humanistycznych ideologii, o której mówił niedawno Benedykt XVI, dodając, że współczesne społeczeństwo formułuje wiarę antychrysta, której nie można przeciwstawić się bez bycia ukaranym społecznym wykluczeniem. Być może arcybiskup Sheen nadal potrzebuje walczyć z czerwoną hydrą i wciąż niepokoi sumienie Zachodu. Matczynemu sercu Maryi, pełnej łaski Matce Zbawiciela Świata, z pobożną nadzieją na nawrócenie Rosji, dedykuję. Wstęp. Każda książka powinna zawierać przynajmniej jedną ważną myśl. I tak przewodnią ideą książki, którą czytelnik trzyma w rękach, jest pogląd, że rozwój filozofii komunizmu, a do pewnego stopnia również wybuch rewolucji komunistycznej, obciąża sumienie świata zachodniego. Nie jest to idea nowa. W chrześcijańskiej tradycji od zawsze obecne było przekonanie, że odpowiedzialność za poszczególne grzechy ludzkości do pewnego stopnia spoczywa na wszystkich ludziach. Z tym poglądem ściśle łączy się również koncepcja, według której tzw. problem rosyjski ma głównie charakter filozoficzny, a nie ekonomiczny czy polityczny, ponieważ dotyczy samej natury człowieka. Również w tej materii sumienie Zachodu nie jest czyste. Ogólnie mówiąc, Zachód odrzucił bowiem koncepcję człowieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i zredukował go do elementu składowego wszechświata bądź do zwierzęcia ekonomicznego, bądź też do fizjologicznego pojemnika na psychologiczne libido. A kiedy w ramach zachodniej myśli człowiek stał się istotą materialną i został rozbity na drobne części, w sposób naturalny pojawił się totalitaryzm, który połączył te fragmenty w nową całość i zastąpił człowieka indywidualnego, zwolnionego z wszelkiej odpowiedzialności społecznej, człowiekiem kolektywnym. Takie wypaczenie prawdziwej natury człowieka dokonało się głównie za przyczyną filozofii liberalizmu historycznego, która uznała, że istota ludzka nie jest przeznaczona do żadnych wyższych celów poza celami ekonomicznymi. Liberalizm jest obecnie słowem niezwykle niebezpiecznym, ponieważ sprzeciwianie się mu stało się nowym, niewybaczalnym grzechem. Termin ten jest używany w trzech znaczeniach. A. Jako określenie filozofii, która wierzy w rozwój swobód cywilnych, społecznych, politycznych, gospodarczych oraz religijnych, realizowany w ramach prawa moralnego. B. Jako określenie postawy polegającej na negowaniu wszelkich standardów, które nie mają źródła w samym człowieku, mierzeniu wolności siłą fizyczną, a nie siłą moralną, oraz utożsamiania postępu z wysokością stosu odrzuconych zasad moralnych i tradycji religijnych. C. Jako nazwę ideologii utożsamianej na ogół z doktryną laissez-faire. Liberalizm w pierwszym znaczeniu należy wspierać, rozwijać i wprowadzać w życie. Dwie pozostałe koncepcje są fałszywe, o czym dobrze wie każdy, kto czytał dzieła autorów takich jak Lasky, Hawking, Tony czy Weber, oraz zna encykliki papieskie. W tej książce pokrótce omówimy liberalizm w trzecim z wyżej wymienionych znaczeń, czyli tak zwany liberalizm historyczny. Mało kto wie, że komunizm i Kościół katolicki zgodnie sprzeciwiają się tej ideologii, chociaż z zupełnie innych powodów. Sprzeciwia jej się również zdecydowana większość wielkich współczesnych myślicieli, którzy dostrzegają zagrożenia związane z kapitalizmem monopolistycznym, jak również z kapitalizmem totalitarnym. Do tego grona należy profesor William Ernest Hocking, który w następujący sposób określił trzy wady liberalizmu historycznego. Okazało się, że sam nie jest w stanie zjednoczyć społeczeństwa, podtrzymuje szkodliwe oddzielenie praw jednostki od jej obowiązków, zatracił swoją emocjonalną siłę, ponieważ jego emocjonalne podłoże było w znacznym stopniu oderwane od rzeczywistości. Zbyt wiele miejsca poświęcam jednak słowu i idei nie mającym zasadniczego znaczenia dla niniejszej książki, a odchodzę od koncepcji, którą zamierzam w niej przedstawić, a mianowicie od poglądu, że do tej pory cywilizacja zachodnia odgrywała w świecie rolę dominującą. Działo się tak nie dlatego, że była biała, chociaż wielu imperialistów przyjmowało takie założenie, lecz dlatego, że była chrześcijańska. Wraz z utratą chrześcijańskiego charakteru cywilizacja Zachodu traci dominującą rolę w świecie. Komunizm, jak to ujął Waldemar Gurian, jest więc jednocześnie wytworem cywilizacji burżuazyjnej i wyrokiem na nią. Z tego powodu komunizm nie jest przeze mnie traktowany jak doktryna ekonomiczna, bo i nie takie jest jego podstawowe znaczenie, lecz jak filozofia życia. Nie dostrzegam w nim również wyzwania dla monopolistycznego kapitalizmu, który sam potrzebuje gruntownej odnowy. W komunizmie widzę natomiast filozofię, która odbiera istocie ludzkiej człowieczeństwo, sprowadzając ją do roli zwierzęcia społecznego. Zwierzęcia, któremu sens istnienia nadaje wyłącznie machina gospodarcza. Komunizm to barbarzyństwo aktywne. Działa wprawdzie poza obszarem zachodniej cywilizacji, ale dokonuje najazdów na jej terytorium, które zostało osłabione przez barbarzyństwo bierne, czyli ogólną demoralizację społeczeństwa. Bierne barbarzyństwo wewnętrzne przyczynia się w pewnej mierze do rozwoju barbarzyństwa aktywnego, ponieważ, jak wykazał Toynbee, 16 z 19 cywilizacji istniejących w dziejach ludzkości rozpadło się w wyniku działania czynników wewnętrznych. Istotą współczesnego sporu nie jest konflikt między indywidualizmem a kolektywizmem, między wolnym rynkiem a socjalizmem, ani między demokracją a dyktaturą. Wszystko to są tylko zewnętrzne przejawy prowadzonej na głębszym poziomie walki o charakterze moralnym i duchowym, która toczy się przede wszystkim o to, czy człowiek będzie istniał dla państwa, czy państwo dla człowieka, oraz o to, czy wolność będzie miała wymiar duchowy, czy będzie tylko ustępstwem ze strony zmaterializowanego społeczeństwa. Nie w każdym okresie historii konflikt ten był tak wyraźny jak dzisiaj. Obecnie bowiem dwie rzeczy motywują nas do pracy na rzecz pokoju i dobrobytu. Pierwszą z nich jest pełnia Ewangelii, drugą komunizm Związku Radzieckiego. Pierwsza naucza, że źródłem szczęścia jest właściwe życie, druga, że źródłem niedoli jest niewłaściwe postępowanie. Autor wyraża podziękowania wydawcy za wnikliwą korektę, ojcu Marcelusowi Scheuerowi O.C. za przeczytanie rękopisu oraz panu Blairowi Taylorowi za wiele pomocnych sugestii.